Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich w zborze w Tychach. Jestem tutaj w zastępstwie brata, który do was nie mógł przyjechać na święta. Cieszę się z tej możliwości wspólnego spotkania. Także ja przekazuję wam pozdrowienia od zboru w Chełmie, którego jestem członkiem, od mojej żony, i która takie pozdrowienia również przeze mnie do braterstwa przesyła. W dzisiejszym dniu skupimy się nad jednym tematem, który będzie trwał przez obydwie części naszego dzisiejszego zebrania, a jutro dwa oddzielne, czyli w sumie trzy tematy, z tym, że jeden będzie rozbudowany. A ten rozbudowany temat będzie dotyczył kwestii chyba dla nas wszystkich ciekawej i ważnej. Jest utworzony w formie pytania, dlaczego nie wszyscy mogą poznać prawdę. I tak będzie się, wokół tego będziemy się obracali w obydwu naszych dzisiejszych wykładach do przerwy i po przerwie. Poznanie prawdy, jaką Bóg przekazał w Biblii i chce, aby ludzie, lud Boży ją poznawał, może odbyć się tylko w taki sposób, jaki Bóg zamierzył. Nie można poznać prawdy biblijnej po swojemu, w sposób taki, który by ktoś chciał prywatnie poznać, tylko tak, jak Bóg to zamierzył. A jak on zamierzył? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby dziecko Boże poznało prawdę biblijną, prawdę na czasie taką, jaką on podaje? To będzie nasz właśnie temat. Wyjdziemy od pewnej historii ze Starego Testamentu, 4 Mojżeszowa, 12 rozdział. Spór, jaki Maria i Aaron mieli z Mojżeszem odnośnie jego funkcji, a wszystko zaczęło się od żony samego Mojżesza. Zobaczmy do 4 Mojżeszowej 12, pierwszych 8 wersetów. Wtedy mówiła Maria i Aaron przeciw Mojżeszowi, dla albo z powodu lepiej byłoby po nowemu, żony murzyńskiej, którą pojął, bo żonę murzyńską pojął. I mówili, czy tylko przez Mojżesza mówi Pan, a czyż nie mówi także przez nas, a usłyszał to Pan. A Mojżesz był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. A natychmiast rzekł Pan do Mojżesza i Arona i Marii, wyjdźcie was troje przed namiot zgromadzenia i wyszli. Zatem wstąpił Pan w słupie obłoku, stanął w drzwiach namiotu i zawołał na Arona, Marię i przyszli oboje. I rzekł do nich, słuchajcie teraz słów moich, jeśli między wami będzie prorok, ja, Pan, w widzeniu ukaże mu się, we śnie będę mówił z nim. Ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu moim najwierniejszy jest. Usty do usty mawiam z nim. Tutaj będzie teraz troszkę przetłumaczenie zmienione, no bo przekład gdański nie oddaje tego poprawnie. Otwarcie, a nie w podobieństwach. On też podobieństwo Pana ogląda. Czemuście się nie bali mówić przeciwko słudze memu Mojżeszowi. I na tym nasza historia się kończy do 8 wersetu. Mojżesz, którego imię jest bardzo wymowne, bo po hebrajsku Mojżesz znaczy wyciągnięty z wody, na pewno wiemy dlaczego tak się nazywał, jest aluzją do wybrania, mówimy już o głębszym znaczeniu, prawda, Mojżesza, jest aluzją do wybrania przez naszego Pana z ludzi proroka z braci waszej, którego miał być wzbudzony, którego mieli oni słuchać w wieku tysiąclecia. I tenże Mojżesz, tenże prorok, który miał być wzbudzony z braci waszej, jak było powiedziane, którego oni mieli słuchać, wziął sobie za żonę kuszytkę. Tu jest powiedziana murzynka, no kuszytka, za chwilę o tej jeszcze coś powiem, parę słów o tej kuszytce i murzynce. Wziął sobie za żonę Seforę. No i ta żona nie spodobała się siostrze i bratu. Sefora też ma imię wymowne, bo znaczy mały ptak albo ptaszek. Co jest znowu aluzją w głębszym znaczeniu tej historii do członków mojżeszowego statka, no bo wiadomo, Mojżesz to jest nasz Pan, który wybiera sobie różnych braci za członków swojego mężczyznego statka i wśród tych braci są także małe ptaszki, to znaczy mniej zdolni bracia, ubodzy bracia, niewykształceni bracia, nie mający pozycji społecznej. I niektórzy członkowie mężczyznego statka, inni, też wybrani do tego samego grona, nie są zadowoleni z takiego wyboru Pana, ponieważ woleliby, żeby to ktoś ze świeckiego punktu widzenia był bardziej zacny i dystyngowany. Więc nie są zadowoleni wszyscy z mężczyznego statka z Sefory, którą Pan także do grona mężczyznego statka wybrał. Miriam w naszej historii, jej imię znaczy bunt ludu, znowu też rozumiemy dlaczego bunt ludu, bo Miriam to typ wielkiej kompanii, to właśnie jest aluzja do wielkiej kompanii, którzy buntowali się przeciwko różnym boskim naukom i zarządzeniom, przeciwko temu, co Pan robił. Czasami im się coś tam nie podobało. No i mamy Arona. Aron znaczy oświecony. No i to jest aluzja do też członków mojżeszowego statka, jako posiadaczy prawdy. Tutaj chodzi, Aron przedstawia tych bardziej zdolnych, bardziej wybitnych członków mojżeszowego statka. Czyli mamy tutaj Mojżesza, naszego Pana, który wybiera sobie różnych członków malutkiego statka, wśród nich wybiera kogoś, kogo typem jest Sefora. Małych, mało znaczących, ubogich, niewykształconych, o niskim statusie społecznym braci. No i Miriam, członkowie wielkiej kompanii, ale także Aaron, ci lepsi, bardziej wybitni członkowie malutkiego statka, nie są za bardzo zadowoleni z tego faktu, że w gronie malutkiego statka znalazła się także taka Sefora. Mało znaczący bracia. W tym rozdziale, o którym mówimy, ani Aaron, ani Miriam nie są przedstawieni w dobrym świetle, bo oboje buntują się przeciwko Mojżeszowi, narzekają. Oboje stają się winni aż dwóch form, dwóch postaci zła. Pierwsza to pycha, która zwykle prowadzi do szemrania, a drugie to samo wyniesienie. No bo uważali, potem mówili, czy tylko przez Mojżesza, czy my jak gdyby niżsi, gorsi, my też w tym samym urzędzie możemy być używani. Jeśli chodzi o tych koszytów, z których pochodziła Sefora, to okazuje się, że było dwa rodzaje koszytów. Byli koszyci czarni, o czarnym kolorze skóry, czyli tak jak na przykład Gdański sugeruje murzyńska żona. I oni mieszkali daleko, oni mieszkali w Afryce, 1600 km od góry Horeb. Ale byli także koszyci biało-brązowi, czyli bardziej taki jak Arabowie. Oni właśnie mieszkali na terenach Arabii i Sefora pochodziła z tych biało-brązowych koszytów. Także przykład gdański, że to była murzynka, nie jest właściwy, ona nie była czarna. Ona była taka biało-brązowa, no jak Arabka, prawda? Czyli tak bardzo się aż nie różniła od Mojżesza i Żydów. Ale nawet jako taka brązowo-biaława była uważana przez Miriam i Arona za gorszego niż inne kobiety żydowskie. One widziały raczej, że inna jakaś kobieta żydowska powinna być żoną Mojżesza, a nie jakaś tam prawda, kuszytka, no bo w sumie to już nie Żydówka i pewnie ktoś gorszy. Być może powodem niezadowolenia tego rodzeństwa była duma rodzinna, duma narodowa, bo to ktoś obcy, prawda, jednak, a może także i fakt, że Sefora jako żona Mojżesza stała się ważniejsza od Miriam jako pierwsza dama. Wiemy nawet dzisiaj, prawda, żona prezydenta to mówi się pierwsza dama w kraju jakimś. Więc Miriam jako siostra Mojżesza, zanim on nie miał żony, była pierwszą damą Izraela. A tutaj nagle pojawiła się żona, no to Miriam automatycznie schodzi na drugi plan. Być może też miało to ją trochę to zabolało. I jest całkiem logiczne, prawda, że skoro miała tendencję w ogóle do narzekania, no to pewnie usunięcie jej z pozycji pierwszej damy Izraela na pewno nie było przez nią z radością przyjęte. Bo chociaż Mojżesz ożenił się wcześniej, to Sefora nie towarzyszyła Mojżeszowi na samym początku. Pamiętamy, on ją zostawił, do Egiptu udał się sam. Ona dołączyła do niego, do Mojżesza, jakiś rok po opuszczeniu przez nich Egiptu i później już z dwoma synami pozostawała z Mojżeszem i z Izraelem do końca. No jak ona już na stałe się pojawiła jako Mojżesza, wtedy zaczęła przeszkadzać Miriam i Aaronowi. Czyli podsumowując naszą historię w antytypie, w tym głębszym znaczeniu, niektórzy wybitniejsi członkowie malutkiego statka, czyli Aaron, i wielkiej kompanii, czyli pokazani w Miriam, gardzą mniej wybitnymi wybrańcami Pana do malutkiego statka, czyli Zeforą. To tak jakby, prowadząc pisze, to tak jakby oni mówili, nie mogę zrozumieć, co Pan dostrzegł w tym lub tamtym, bracie czy siostrze, że zaprosił ich do udziału w oblubienicy. Ich wykształcenie, maniery i wygląd są tak niskie, że wstydzę się z nimi pokazywać. Z pewnością nie są oni ozdobą dla prawdy. Takie było ich punkt widzenia i takie było też ich postawa. Zresztą pisze, że okazywano im mniej szacunku, mniej uśmiechów, które były zarezerwowane dla tych innych, którzy ze świeckiego punktu widzenia byli no, lepsi, ważniejsi, ciekawsi. Po prostu było takie ich mijanie, lekceważenie. I musiało to występować, bo widzimy, nawet typy biblijne się wtedy pojawiły, prawda? Była to spora grupa braci, która tak traktowała swoich własnych współbraci. To, że robiła to wielka kompania, to niby nic dziwnego. Oni byli jak gdyby częściowo swoim poświęceniu nie do końca wierni, ale że robiło to także malutkie statko, już jest dziwniejsze. Ta historia ma zastosowanie w żniwie wieku żydowskiego, tak było wtedy, ma swoje zastosowanie w czasie całego wieku Ewangelii, ale szczególne zastosowanie ma w paruzji i w epifanii. Dlaczego? Na to wskazuje ukaranie Miriam za jej grzech. Została dotknięta trądem i odesłana poza obóz. A poza obóz jest wysyłana klasa wielkiej kompanii po roku 1914, kiedy ta jako klasa się pojawia. Czyli potraktowanie Miriam, odesłanie trędowatej Miriam poza obóz jest dowodem, że szczególnie ta historia ma zastosowanie przede wszystkim w żniwie wieku Ewangelii, w Paruzji i Epifanii, chociaż w mniejszym znaczeniu miała także miejsce wcześniej. Możemy to zrozumieć, że wcześniej musiała mieć miejsce w mniejszym znaczeniu, bo dawnymi czasy ludzie ogólnie byli bardziej biedni wszyscy, mniej wykształceni wszyscy. Wobec tego trudno było się spodziewać, że w Rzymie wieku żydowskiego czy wieku Ewangelii, kiedy wszyscy ogólnie byli słabi pod względem świeckim, przynajmniej większość, że jeden drugiego by oceniał z tego punktu widzenia ludzkiego. Natomiast w Paruzji i w Epifanii, no to już niektórzy byli bogatsi i bardziej wykształceni i mieli jakieś znaczenie, więc z pewnością ta historia mogła się szczególnie odegrać w czasach nam bardziej współczesnych. Gdy w Antytypie rozpoczęło się narzekanie, Miriam zapewne była jeszcze w klasie maluszkiego statka, gdyż znalezienie się w niższej klasie było karą dla niej za złe postępowanie. Wobec tego tu mamy pokazane Miriam, nie jako już członka wielkiej kompanii, tylko Miriam, która była na drodze do stania się członkiem wielkiej kompanii, ale narzekała jeszcze jako członek maluszkiego statka. Poza tym doszukiwanie się niższości u innych osób jest typowe dla kogoś, kto na razie jeszcze sam jest na wysokim poziomie. Tak jak oni byli, prawda, w maluszkim statku, z talentami, pozycją, wśród braci, jakimś tam wpływem. Chociaż już przejawia ten ktoś niewłaściwego ducha, bo myśli zbyt wysoko o sobie i gardzi innymi. To są już przejawy, że źle skończy taka osoba. Rozwija, bo to jest rozwijanie pychy. Dlatego niebawem Miriam z tego poziomu została usunięta i ostatecznie stała. Czyli jak gdyby mamy tu pokazane Miriam, taką jak ona się stała w wyniku tego pogwałcenia właściwego rozwijania charakteru. Za bardzo rozwijała pychę, w wyniku czego została usunięta z maluszkiego statka. Aaron pozostał w maluszkim statku, gdyż jego wina była odpowiednio niższa. Nie był on aż tak bardzo niezadowolony z niektórych małych braci, jakich widział w gronie maluszkiego statka, jak również tak bardzo nie aspirował do stanowiska równości z Jezusem, prawda? To głównie Miriam mówiła, czyż tylko przez Mojżesza mówi Pan. Aaron niby podzielał jej pogląd, ale nie był tak bardzo w tym aktywny. Tę różnicę w postawie Aarona bardzo dobrze widać w tłumaczeniu tego fragmentu w żydowskiej Torze. Pardes Lauder, takie krakowskie wydawnictwo żydowskie, nie wiem, czy Państwo znacie, ale polecam w pięcioksiąg Mojżesza w ich wydaniu, ponieważ jako Żydzi znają swój język no, chyba najlepiej ze wszystkich, prawda, osób, tłumaczy, jak również swoje zwyczaje. Więc tam teksty biblijne mają mnóstwo komentarzy, czasami bardzo, bardzo ciekawych, czasami oczywiście błędnych, bo to żydowska tradycja. Wiemy, że tam Pan prawdy przez nich nie podali, ale jeśli chodzi o kulturę, obyczaje, historię, no to wiadomo, że mają ją chyba najlepiej. A tłumaczenie, które oni podają w swoim tym właściwym głównym tekście jest bardzo wymowne. Popiera to, co mówi brat Johnson odnośnie mniejszej winy Aarona niż Miriam. Bo ich tłumaczenie mówi tak. Tak się zaczyna. Miriam przemówiła z wyrzutem. A Aaron, oni go nazywają Aharon, a Aharon nie całkiem podzielał jej uczucia. Czyli bardzo dobrze pokazuje, że ten Aaron, prawda, taki był słaby jak najwyraźniej, prawda? Że sam by złego czegoś nie zrobił. Pamiętamy, jak też cielca by Żydom nie odlał, żeby koło niego tańczyli, ale jak się oni bardzo czepili go, żeby Mojżesz nie wraca, no dobrze, macie to chcecie. Nie miał takiej, sam do zła nie ciągnął, ale nie miał też siły, żeby się oprzeć temu, jak się znalazł w warunkach silnego nacisku, to ulegał. I mamy tutaj taką samą sytuację. Ci, którzy mieli się niebawem stać członkami wielkiej kompanii, Miriam, już w charakterze źle się rozwijający, dużo narzekali z tego powodu, no i on się jak gdyby do nich przyłączył, udzielił im takiego pewnego poparcia. Miriam przemówiła z wyrzutem, a Aharon nie całkiem podzielał jej uczucia. Mówili przeciwko Moszemu, bo Mojżesz, oni tam nazywają Mojżesza Mosze w swoim przekładzie, tym hebrajskim. Lepszość Aarona widać także w naszej historii w wersecie 10, którego nie czytaliśmy. Obłok odstąpił od namiotu, a oto Maria otrędowa ciała, zbielawszy jak śnieg, a wejrzawszy Aaron na Marię, ujrzał ją trędowatą. To znaczy, że Aaron widział trąd na Miriam, chociaż sam był częściowo winny, to on nie widział trądu u siebie, bo sam nie był dotknięty trądem, ale widział trąd u Miriam. To też pokazana jest w niego mniejsza wina. Bo jeżeli spojrzał na swoją siostrę i zobaczył, że jest trędowata, to znaczy, że ostatecznie zauważył, że postępowanie siostry było bardzo, bardzo złe. Bo zobaczył aż trąd w tym, nieczystość. Natomiast on sam, pomimo tego, że udzielał jej, jak to tutaj mamy, nie całkiem podzielał jej uczucia, ale jednak też narzekał, prawda? Przynajmniej biernie, jeżeli nie czynnie. No to on, jako że był mniej winny, nie został ukarany przez Boga w ten sam sposób. Trąd go nie dotknął, ale dostrzegał ten trąd u swojej siostry. Każdy grzech, jak wiemy, jest postępujący. Nie ma tak, że ktoś popełni grzech i już potem nic tego gorszego nie zrobi, chyba że pokutuje, to może wtedy nie zrobi. Jeżeli po grzechu pokutujemy, to może nie być ciągu dalszego. Ale jeżeli postąpimy jakiś grzech, uczynimy i nie pokutujemy, on nas doprowadzi do kolejnego. Prawdopodobnie większego niż ten pierwszy. Jak nie będzie pokuty, to ciąg dalszy będzie trwał, prawda? Więc każdy grzech postępuje. Widać to bardzo dobrze w naszej historii. Zaczęło się od sprawy rodzinnej między bratem, siostrą i bratem, prawda? I jego wyborem żony. A później zaraz weszło na twierdzenie równości z Mojżeszem w urzędzie, jako rzecznika Boga. Czyli dwie rzeczy od razu, prawda? Ze sprawy rodzinnej, coś im się nie podobało, jak to w rodzinie może się nie podobać, ale potem wyszło na sprawy pozarodzinne, bo twierdzili, że są równi w urzędzie rzecznika Boga z Mojżeszem. Czyż tylko przez Mojżesza Pan mówi. W antytypie od gardzenia maluczkimi z ludu Pana, czyli niezadowolenia z Sefory, przeszło na kwestionowanie wyboru Boga na członków odłubienicy, czyli wtrącanie się do tego, co Pan czynił. A to jeszcze nie koniec. Dalszym ciągiem było twierdzenie o równości z naszym Panem jako rzecznikiem Boga. Ktoś zapyta, jak to możliwe, żeby ktokolwiek o zdrowych zmysłach twierdził z ludzi, ktokolwiek z ludzi twierdził, że jest równy z Jezusem w urzędzie. Nawet ci, którzy byli na drodze do utraty korony, tak nie powinni twierdzić, no i chyba nie twierdzili. Oczywiście, jak to często w Biblii bywa, to co w Biblii jest podane słowami, że ktoś powiedział to lub tamto, to w antytypie nie wydarzyło się słowami. Tak słowami nikt by nie powiedział, bo to byłoby nienormalne, to by znaczyło, że on już zmysły postradał, jak twierdzi jako człowiek, że jest równy naszemu Panu. Chodziło o czyny i postawę, i to nie czyny i postawy wymierzone osobiście w Jezusa, tylko czyny i postawę wymierzone w Jezusa działającego w członkach gwiezdnych, siedmiu okresów Kościoła. Oni po prostu twierdzili, że tak jak członkowie gwiezdni są rzecznikami Jezusa, to przecież czy my jesteśmy gorsi, my też możemy być takimi samymi rzecznikami jak członkowie gwiezdni. Czyli niektórzy z ludu Bożego twierdzą, że dorównują rangą członkom gwiezdnym. A że nasz Pan używa członków gwiezdnych jako swoich rzeczników, no to w tym przypadku jest to równoznaczne z równaniem się samemu Panu. Członkowie gwiezdni to są ci, których On trzymał w swojej prawej ręce, jak mówi objawienie, czyli On ich miał pod swoją kontrolą. On nimi kierował, On nimi zarządzał. Jaka występuje tu zasada? Członkowie ciała Chrystusowego pełnią różne funkcje w ciele Chrystusowym. Jako różne członki tego ciała ustanowione w tymże ciele według decyzji, prawda, samego Boga, który każdemu przyznał taką albo inną funkcję, zależnie od tego, do czego to się bardziej nadaje. W naszym przypadku chodzi o funkcję szczególnie ważną, bo funkcję ust. Ciało ma także usta. Nasz Pan potrzebuje także usta. Czyli potrzebuje członków gwiezdnych, którzy będą mu jego ustami. A gdy usta coś wypowiadają, to czy robią one to od siebie? Czy nasze usta mówią coś innego niż nasz mózg by im chyba chciał? No chyba, że się upijemy albo coś, to wtedy rzeczywiście same, ale normalny człowiek tak nie postępuje. Tak naprawdę, gdy usta cokolwiek mówią, to mówcą, tym speakerem nie są usta, tylko mózg, który tym zarządza ciałem. A wiadomo, że w ciele Chrystusowym mózgiem jest nasz Pan. I On ma usta, oczywiście ma też swoje usta duchowe tam w niebie, ale tymi ustami to może sobie porozmawiać z Bogiem, prawda? Jeżeli w ogóle oni używają ust, prawda? Bo nie wiemy, jakie są te duchowe, czy one wypowiadają myśli, słowami, czy na myśli, na zasadzie myśli się kontaktują, trudno nam powiedzieć, ale on sobie może porozmawiać z Bogiem swoimi ustami. A tutaj na ziemi i tak ustami swoimi duchowymi nie może rozmawiać. Czyli musi mieć takich członków ciała, który będzie używał jako swoje usta, które będą mówiły w jego imieniu. I to są właśnie członkowie gwiezdni. To są ci, którzy tu on trzymał w swojej prawej ręku i gdy oni przemawiali w urzędzie członka gwiezdnego, to tak jakby sam Pan przemawiał. Więc ktokolwiek twierdzi, że jest tak, że nadaje się do roli członka gwiezdnego, tak jak tamci przez niego wybrani, no to równa się, to jakby wskakuje, ja jestem ustami Pana, jestem częścią Chrystusa. Jestem równy Chrystusowi, bo nie tylko tych, których on wybrał, ale także mnie i tamtego jeszcze. Więc jak widzimy, tak obraz ciała Chrystusowego pokazuje. Usta naszego Pana to bracia, których On do tego celu wybrał. Mamy ich 49, członkowie gwiezdni. Znani są nam z nazwiska, a szczególnie są ważni ci dwaj ostatni, których dotyczy nasza historia, bo nasza historia szczególnie się rozgrywa w paruzji w Epifanii. Inne przykłady takiego samego punktu widzenia to na przykład Mojżesz, który udawał się do Egiptu z misją od Boga. Jak pamiętamy, Mojżesz wtedy powiedział, że ma ciężkie usta, nie nadaje się do mówienia, mówi nieskładnie, jest zbyt, innymi słowy, prosty, za prosty, żeby udać się z tak ważną misją do Egiptu. No i cóż, Mojżesz to też nasz Pan przecież. Ale czy nasz Pan osobiście? No na pewno nie. Nikt się nie spodziewa, że nasz Pan osobiście, wysłany przez Boga z drugą misją, tak powiedziałby, ja się nie nadaję. To by znaczyło, że ma charakter jaki? Nierozwinięty. Bo pokora to nie jest zawsze niska ocena. To jest niska ocena dla kogoś grzesznego, ale dla kogoś, kto jest w doskonałym stanie, pokora oznacza właściwą ocenę samego siebie. I nasz Pan, gdyby nie umiał siebie właściwie ocenić, to znaczy, że gdyby nie umiał siebie ocenić, że jest drugą istotą we wszechświecie, najpotężniejszą, to by znaczyło, że jest niezdolny do wykonywania misji. No jak to ty nie wiesz, że to jest drugą istotą we wszechświecie? No kogo wyśle, jak ty uważasz, że ty się nie nadajesz? Więc to nie chodziło o Mojżesza jako naszego Pana. Tam chodziło o Mojżesza jako naszego Pana, działającego znowu w jednym ze swoich członków ciała Chrystusowego, w bracie Russellu. A brat Russell był bardzo skromny, był za skromny. Jego pokora była za daleko posunięta. Brat Johnson pisze, że pracował nad tą zbytnio daleko posuniętą pokorą tak bardzo, że aż w tej części głowy, gdzie mamy element odpowiedzialny za ocenę samego siebie, no, nastąpiła zmiana jego czaszki, że się jak gdyby bardziej zawodziła, wypukła. Bo miał na tym punkcie po prostu braki genetycznie. Był człowiekiem no, nieśmiałym, takim, który się uważa, że się nie nadaje do niczego, że inni są lepsi, jak coś trzeba było zrobić publicznie, szczególnie to patrzy w lewo, w prawo, który to pójdzie, no bo przecież nie on. To bardzo dobrze także widać nie wiem, czy chyba teraz mówiłem wykład o Goliacie i Dawidzie, czy nie? Nie, chyba nie było. To, bo dobrze widać w tej historii, prawda? Bo ta historia w antytypie oznacza co? Goliat to teoria ewolucji, która jako potężna istota, prawda, postępna nauka pojawiła się w chrześcijaństwie i wtedy całe chrześcijaństwo, jeszcze chrześcijaństwo było po innej stronie, pokazane w Izraelu i całe chrześcijaństwo było przeciwne teorii ewolucji, łącznie z nominalnym chrześcijaństwem, no bo to było zaprzeczenie, że zawsze Bóg był stwórcą człowieka, to nagle pojawia się nauka, która twierdzi, że człowiek od małpy sam się wykształtował. Więc całe chrześcijaństwo zwarło szeregi i było przeciwne temu. No ale wiemy, jak tam wyglądało. Stał Izrael naprzeciwko tego Goliata, on wychodził i się śmiał. A cały Izrael, łącznie z Saulem, czyli z wozami nominalnego chrześcijaństwa, boją się w obozie, co to będzie. Nie wiedzą, jakich argumentów, jak uchwycić tą i tą pokonać. No i tam było takie spotkanie między bratem Russellem a Josephem Cookiem. Być może ten Joseph Cook był także na drodze do stania się onym sługą, ale z tego powodu, że jednak cenił coś bardziej niż prawdę, Pan zmienił swój wybór, bo było, ci dwaj bracia się spotkali. To jest w typie pokazane spotkanie Dawida i Saula właśnie. Ten Saul tutaj przedstawia wodzów nominalnego chrześcijaństwa, a w tej historii, w tej rozmowie Josepha Cooka i w czasie tejże rozmowy cała rozegrała się nimi ta rozmowa i cały to, co tam oni ze sobą mówili, miało miejsce również w antytypie. Krótko mówiąc, bo to nie mój temat, to jest inny zupełnie cały wykład. Mogłem go zabrać w sumie rzeczywiście, ale nie wziąłem, bo mógłbym to dopowiedzieć, skoro już o nim dzisiaj wspomniałem. Ale całość sprowadza się do tego, że jak pamiętamy tej historii, Saul najpierw się dziwił, że ktoś taki mały, skromny człowieczek, prawda, niewykształcony w teologicznych szkołach się porywa na Goliata, jak to będzie z nim walczył. I pamiętamy, Saul chciał dać Dawidowi swoją zbroję, swoją włócznię. Oto przymierzył i powiedział, że on w tym nie umie. To oznacza, że w czasie tej rozmowy Cook zauważył, że brat Russell nie ma wykształcenia świeckiego, teologicznego, ani takiego nawet, prawda, ani religijnego, ani świeckiego, że jest takim no, malutkim człowiekiem i gdzie on tu się porywa. No ale doceniał jego chęci, prawda, nie chciał go obrazić tym faktem, no i chciał mu dać swoją zbroję, to znaczy chciał mu dać argumenty nominalnego chrześcijaństwa, żeby nimi walczył. No chcesz to, ma to takie różne rzeczy, no i będziesz tym walczył i może, jak tak chcesz, na tego Goliata się rzucić, no to próbuj. No ale brat Russell, jak przyjrzył się argumentom nominalnego kościoła, czyli argumentom, gdzie nie ma prawdy, albo gdzie prawdy jest 1%, a 99% błędu, mówi, ja w tym nie umiem, ja nie umiem tymi argumentami walczyć. I wziął zupełnie inne argumenty, odrzucił tą pomoc Cooka, wziął argumenty w postaci 5 kamyków, prawda, a jeden z tych kamyków to był okup. I tym kamykiem właśnie strzelił mu prosto w głowę, to znaczy nauką o okupie, której chrześcijaństwo nominalne nie rozumie. A nauka o okupie zupełnie inaczej pokazuje to, co Bóg zrobił wobec człowieka na początku. Bo według teorii ewolucji człowiek sam się od małpy, prawda, wykształtował i na początku, jak się oddzielił od małpy, to był na bardzo niskim poziomie. A ewolucyjnie dochodzi do coraz większej góry, prawda, i się rozwija. Podczas gdy okup prawdziwy mówi o czymś dokładnie odwrotnym. Że na początku człowiek był na wysokim poziomie i się stacza. Wobec tego nie możemy pochodzić od małpy, jesteśmy na wyższym poziomie, no i nauka okupu prawdziwie rozumiana przez ruch prawdy brata Russella, a w ogóle nierozumiane czy dominalne chrześcijaństwo, nie dała im jedynego argumentu, który można było zabić Goliata. Że teoria ewolucji musi być błędna, bo z niej wynika, że człowiek od poziomu prawie krok po małpie idzie w górę. Z punktu widzenia okupu i biblijnego żaden brat nie może brata odkupić. Jezus musiał przyjść z nieba, musiał się urodzić w sposób niezrozumiały dla człowieka, żeby nie rozliczył naszej słabości, naszej niedoskonałości. I dopiero taki ktoś mógł złożyć życie, które Bóg mógł przyjąć za tego pierwszego Adama, który podobno był o krok rozwinięty. Dopiero co zszedł z drzewa, tak? Dopiero co zszedł z drzewa i już taki Jezus musi za niego umierać, bo nikt inny nie jest lepszy. No przecież wszyscy z nas bylibyśmy na wyższym poziomie i lepszym okupem za tego człowieka prymitywnego, gdyby ewolucja miała rację. No ale to tak na marginesie, bo chodziło mi tylko o pokazanie, że nieraz w Biblii Mojżesz, który symbolizuje, oznacza naszego Pana, nie zawsze oznacza naszego Pana osobiście. Bardzo często oznacza naszego Pana w którymś członku Jego ciała. Pamiętajmy, że nasz Pan od chwili, gdy wstąpił do nieba, ma członków swego ciała. Do roku, dla tej pierwszego, tak, do roku 1878 byli oni wszyscy na ziemi. Część w ogrobie, ci, którzy jeszcze żyli, ale nie byli z Nim. Pora po tej dacie, część już jest z Nim. I on się posługuje dowolnymi osobami. Z tymi, którzy są na ziemi, posługuje się tymi, którzy są w niebie. My bardziej wiemy o tych, którzy są na ziemi i jak on się nimi posługuje tu na ziemi, bo tam w niebie nie widzimy ich relacji między nimi. Ale pamiętajmy, że Mojżesz, nasz Pan, nie zawsze musi osobiście występować w różnych historiach Starego Testamentu. Podobna sytuacja jest z Mojżeszem, który prosił o możliwość zobaczenia twarzy Boga. Była taka sytuacja, kiedy Mojżesz chciał zobaczyć twarz Boga. I znowu nie oznacza to naszego Pana, który prosił, żeby twarz Boga zobaczyć, bo nasz Pan w niebie widzi twarz Boga i wcale nie ma, na pewno by nie prosił o to, a nawet gdyby Bóg się chował przed nim z jakiegoś powodu i nasz Pan musiał go prosić, to by na pewno nie powiedział do niego Bóg, nie możesz mnie zobaczyć, bo jak mnie zobaczysz, to umrzesz. Bo tak powiedział do Mojżesza. Nie możesz mnie oglądać i żyć. Umrzesz, jak mnie zobaczysz. Czyli widać znowu, że nie nasz Pan osobiście, tylko nasz Pan działający w kimś innym. No w tym przypadku nasz Pan działający w bracie Russellu i Johnsonie. Bracia Russell i Johnson chcieli zrozumieć na temat Boga więcej niż Bóg chciał, żeby zrozumieli. Byli bardzo ciekawi, no to dobrze, ale zostali ostrzeżeni, żeby nie zbyt głęboko nie wchodzili w rzeczy, w których Bóg nie chce, żeby zgłębiali, ponieważ robiąc to mogą narazić swoje życie. Szczególnie dlatego, bo Johnson tylko tak napisał w pewnym miejscu, że było to ostrzeżenie i dla pana niego, i dla brata Russella, żeby swoje badania zrozumienia boskiej istoty nie doprowadzali zbyt daleko. Nie chcieli zobaczyć Jego twarzy. To, co Bóg zechciał objawić na swój temat, żeby to przyjęli, na tym poprzestali. Ta szczególna rola, czyli naszego Pana Mojżesza, działającego przez różnych członków swego ciała, należy już do historii. Od 22 października roku 1950 należy już do historii. Nie mamy już na ziemi nie tylko braci pełniących rolę ust ciała Chrystusowego, ale nie mamy także żadnego innego członka ciała, tego nawet mniej ważnego, tego, który tam był jakimś palcem, czy nogą, czy kimkolwiek innym. Nie ma już wśród nas nikogo z nich. A od 14 lutego roku 79 nie mamy już żadnej osoby spłodzonej z ducha, nawet z grona wielkiej kompanii. Zatem jeśli ktokolwiek z morskiego statka w czasie wieku Ewangelii nauczał rzeczy sprzecznych i zaprzeczających temu, co Pan podawał przez członków gwiezdnych jako swoje usta, to przez tą swoją postawę, nauczanie czegoś innego niż Pan nauczał przez członków gwiezdnych jako swoje usta, twierdził, że jest równy Jezusowi w członkach gwiezdnych w urzędzie rzecznika. Najczęściej nie był tego ten ktoś nawet świadomy, że takie twierdzenia. Oni po prostu mówili jakieś inne nauki, nie zdając sobie sprawy, do czego to się sprowadza. Oni tylko wiedzieli, że się sprzeciwiają pewnym wybitnym sługom, których Bóg używa. Nawet nie wiedzieli prawdopodobnie, że to byli członkowie gwiezdnych. Takie zaprzeczanie miało miejsce już od czasów apostołów. Dzieje apostolskie, 15 rozdział 1-2 pokazuje nam, zajrzyjmy, Dzieje apostolskie 15-1-2. A niektórzy przyszedłszy z judzkiej ziemi nauczali braci, iż jeśli się nie obrzeżecie według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. A gdy różnice i spór nie miały, Paweł i Barnabasz mieli z nimi, postanowili, aby Paweł i Barnabasz i niektórzy inni szli do apostołów i do starszych Jerozolimu z powodu tego sporu. Paweł, członek gwiezdny, musiał się męczyć z naukami różnych, którzy twierdzili, że trzeba się obrzezać według zwyczajów żydowskich, czy innym, trzeba się stać poganin, żeby być zbawiony, musi stać się Żydem. Musi przyjąć żydowskie zwyczaje, dać się obrzezać, inaczej Ewangelia nic mu nie da. To było sprzeciwianie się apostołowi Pawłowi w jego urzędzie specjalnego narzędzia Pana, członka gwiezdnego. Drugi Tymoteusz 2,17. A mowa ich szerzy się jako kancer, rak, z których jest Hymneusz i Filetus. Hymneusz i Filetus, kolejni dwaj kandydaci, którzy twierdzili, że są równi naszemu Panu w członkach gwiezdnych w urzędzie Rzecznika Boga. A trzeci list Jana 9,10. Bez rozdziału, bo tam jest tylko jeden. Pisałem do zboru waszego, ale Diotryfes, który chce być przedniejszy między wami, nie przyjmuje nas. Przeto jeśli przyjdę, przypomnę jego uczynki i tak dalej, już nie będę czytał Diotryfes czy Diotryfes. Mamy z imienia wymienionych tutaj 3 osoby, a w Dziejach Apostolskich nie znano liczby osób, która się sprzeciwiała Pawłowi, twierdząc, że trzeba się obrzezać poganinowi i przyjąć żydowskie zwyczaje. Później przy całych wiek Ewangelii było to samo, dopóki byli członkowie gwiezdni. A w Łukasza 10,16, zobaczmy do Łukasza, nasz Pan coś powiedział o tychże członkach gwiezdnych. Łukasz 10,16. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mnie posłał. Wracam do początku tego wersetu. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. To stwierdzenie naszego Pana dotyczy tylko i wyłącznie członków gwiezdnych. Tylko o nich są te słowa prawdziwe, że słuchanie ich jest słuchaniem Jezusa, a gardzenie nimi jest gardzeniem Jezusa, bo oni są ustami naszego Pana. Są członkami gwiezdnymi, których On umieścił, trzyma w swojej prawej ręce, których On używa. Zapewne było tak dlatego, że Jezus wybierał na członków gwiezdnych tylko takich braci, o których wiedział, że nigdy nie upadną. W sprawach zasadniczych, w sprawach tych, których oni prowadzili. Czy ktoś z Państwa słyszał o członku gwiezdnym, który okazał się niewierny i odpadł? Nie ma, ja nie znam takiego przypadku. A że nie było takiego ani jednego, bo wśród apostołów okazał się jeden, który odpadł, prawda? Ale wśród członków gwiezdnych nie. Wobec tego z tego wynika, że wybranie członka gwiezdnego przez naszego Pana było gwarancją jego wierności. Nasz Pan najwyraźniej, wiedząc o tym, że on, wiadomo, nasz Pan też zna, tak jak Bóg, koniec na początku, przynajmniej w tej zakresie służby, którą musiał wykonywać, nasz Pan, wiedząc o kimś, że okaże się niewiernym, od razu nie brał na członka gwiezdnego. Dodatkowy dowód absolutnej wierności członków gwiezdnych zawiera się w wersecie 7 naszego podstawowego rozdziału, 4 Mojżeszowa 12. Ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu moim najwierniejszy jest. Tam jest powiedziane o Mojżeszu, że jest najwierniejszy w samym domu. I znowu, o Mojżeszu jako tylko naszym Panu, czy o Mojżeszu działającym przez członków gwiezdnych. Wiemy, że w tym rozdziale to jest nasz Pan działający przez członków gwiezdnych. A więc to stwierdzenie, że Mojżesz jest najwierniejszy w całym domu, nie dotyczy osobiście tylko i wyłącznie naszego Pana. Dotyczy także Mojżesza w głowie i Mojżesza w ciele. Całej klasy Chrystusa. Jest on tutaj nazwany najwierniejszym w całym domu. Nie znaczy oczywiście, że tym braciom nie można było niczego tam nie zarzucić, wątpliwości mieć co do tego, co oni głoszą i tak dalej, bo zgodnie z zasadą biblijnym powinniśmy doświadczać wszystkiego i trzymać tego się co dobre. Chodziło tutaj oczywiście raczej o bezczelne, tak jak zrobiła Miriam, zaprzeczanie, wyniosłe, buńczuczne, takie, że ty postąpiłeś niewłaściwie, a ja jestem tak samo rzecznikiem Pana, jak i ty. Bo jak najbardziej braciom, członkom gwiezdnym było zadawane wiele różnych pytań, bracia i różnych wątpliwości co do tego, czy na pewno mają rację w tym, a czy to jest zgodne z tamtym, a czy się zgadza, czy bracia zgadza się z bratem Russellem. No i oni odpowiadali obficie na takie pytania. Mamy to w wcześniejszych prawdach. Przechodzimy do wersetów 6 i 8, które są dla nas, mają dla nas podstawowe znaczenie. Dlaczego? Bo te wersety pokazują różnicę między dwoma rodzajami sług. A my mamy pytanie podstawowe, dlaczego nie wszyscy mogą poznać prawdę. Więc nas w tej historii nie będą interesowały szczególnie sprawa konfliktu rodzinnego, ani w typie, ani w antytypie, tylko nas interesują właśnie ci dwa rodzaje sług, których Bóg przy okazji przedstawił. Więc werset 6-8 powtarzam raz jeszcze. Jeśli między wami będzie prorok, ja Pan w widzeniu ukażę mu się i będę mówił z nim. Ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu. I potem jest mowa o Mojżeszu, te usta to zostawiam. Na razie wracamy do 6 wersetu i skupmy się na tym, co nasz Pan, co Bóg powiedział o sługach, których on nazywa tutaj prorokami. Jeśli między wami będzie prorok, ja Pan w widzeniu ukażę mu się i we śnie będę mówił z nim. Widzenia i sny. Dwa sposoby komunikowania się przez Boga z prorokami. Co to jest widzenie? Widzenie to jest to zewnętrzna scena roztoczona przed fizycznym wzrokiem naszym. Takich wizji miał bardzo dużo, na przykład w objawieniu Jan. Widział różnego rodzaju rzeczy, Bóg tworzył pewne obrazy w powietrzu, konie, on się rozglądał i zapisywał to, co widział. To była jego wizja, widzenie. Czyli prorok jest jak gdyby na jawie, a jego fizyczny wzrok postrzega pewne widzenia, które Bóg życzy sobie mu pokazać. Co to są sny? Sny są bardziej skomplikowane. Bo sen to nie jest coś dla oka fizycznego. Sen to jest operacja umysłowa przed wzrokiem umysłowym dla człowieka, który śpi w czasie snu. To trudniej stworzyć Bogu jest z pewnością sen niż wizję. Bo wizję sobie w powietrzu można stworzyć i ktoś sam zobaczy to, co ma zobaczyć. A tutaj trzeba byłoby oddziaływać od razu na jego umysł, jeszcze w czasie jego snu, żeby jemu się te obrazy w umyśle, których w ogóle na rzeczywistości nie widać, pojawiały. Jakie jest znaczenie tych widzeń i wizji? Widzenia oznaczają przekazywanie temu komuś, kto ma widzenia, płytszych prawd, bo widzenie to jest bardziej prosty sposób komunikowania się przez Boga z człowiekiem, z tym prorokiem, którego on używa, a sny przedstawiają bardziej głębokie, zaawansowane prawdy. Tak jak sny są bardziej skomplikowanym sposobem komunikowania się z człowiekiem. Gdybyśmy zajrzeli do Joela 2,28, to Bartesko na pewno wiecie, że u Joela pisze, że starcy będą mieli sny czy widzenia? Starcy, a młodzieńcy sny czy widzenia, prawda? Widzenia, starcy będą mieli sny, a młodzieńcy widzenia. Dlaczego? No bo starcy, starożytni godni, będą mieli wyższe, bardziej zaawansowane prawdy, dlatego oni będą mieli sny, a młodzieńcy będą mieli widzenia, czyli będą płytsze prawdy podawać w wieku tysiąclecia. Te sny i widzenia razem wzięte to jest dokładnie to samo, co rzeczy nowe, które w Mateuszu 13,52 nasz Pan obiecał, że będą dostępne dla prawie że wszystkich. Mateusz 13,52. Każdy nauczony w piśmie, wyćwiczony w Królestwie Niebieskim, podobnie jest człowiekowi gospodarzowi, który wynosi ze skarbu albo ze skarbca rzeczy nowe i stare. Nasz Pan tutaj obiecał, że każdy nauczony w piśmie, oczywiście mówiąc nauczony w piśmie, nie miał na myśli funkcji, którą u Żydów była pełniona, miał na myśli każdego brata, który jest pielgrzymem i co niektórych wybitniejszych braci starszych lokalnych. Wyuczeni w piśmie, znaczy ci, którzy lepiej znają prawdę i się w niego lepiej orientują, więc wiadomo, że ci, którzy są bardziej wyuczeni, no to bracia, którzy otrzymali funkcję pielgrzyma, no i wśród starszych też są tacy wybitniejsi, którzy dobrze znają sprawy i często ci starsi wybitniejsi potem stają się pielgrzymami, prawda? Ale zanim się stanie, no to on już też lepiej pewne rzeczy rozumie. Więc nasz Pan obiecał, że ci wyuczeni w piśmie, pielgrzymi i niektórzy lokalni starsi będą mieli nie tylko rzeczy stare ze skarbca Biblii. Tym skarbcem jest Biblia. I nasz Pan obiecał, że oni z tego skarbca Biblii będą w stanie wynosić, wyprowadzać rzeczy stare, czyli już powszechnie znane, ale oni będą brali do swoich wykładów, będą je ustawiać w innych kontekstach, wyciągać wnioski z tego, łączyć wzajemnie. Też będzie pewną pracę, ale te rzeczy będą już stare, znane. Ale także nowe rzeczy. I to jest właśnie te nowe rzeczy poprzez sny i widzenia były przekazywane na przestrzeni okresu od pierwszego adwentu do drugiego adwentu naszego Pana różnym braciom, tak zwanym wyuczonym w piśmie, pielgrzymi i niektórzy starsi. Wśród tych nowych rzeczy są różne typy, różne figury, proroctwa, przypowieści, ogólnie niejasne sformułowania biblijne. Niejasne. Nie chodzi o rzeczy takie normalne, proste, no bo do nich nie potrzeba nikomu żadnych szczególnych objawień. Czyli zawsze rzeczy wyrażone w Biblii językiem symbolicznym i niezrozumiałym. Ale nigdy nie były to doktryny, gdyż doktryny były zarezerwowane dla członków wiedznych. Natomiast ci bracia inni, ci właśnie wyuczeni w piśmie, pielgrzymi i wybitniejsi starsi lokalni, mieli te sny i widzenia, nowe rzeczy i czasami dostawali, pod przykłady za chwilę podam. Potem, gdy czytamy w 7 i 8, że nie taki jest sługa mój Mojżesz, bo z nim mówię usty do usty, otwarcie nie w podobieństwach i on jeszcze podobieństwo Boga ogląda, to chociaż werset 7 i 8 nie mówi, że Mojżesz miał też sny i widzenia, to oczywiście wcale nie znaczy, że ich nie miał. Mojżesz, czyli członkowie gwiezdni, mieli tych widzeń najwięcej, bo najwięcej niezrozumiałych rzeczy w Biblii podali bracia członkowie gwiezdni. Tutaj jest pominięte, że oni także mieli, bo to Bóg chciał pokazać kontrast między tymi dwoma rodzajami sług. Mojżesz w członkach więznych ma rzeczy takie, których niżsi słudzy prorocy nie mają. To znaczy usty do usty i tak dalej, prawda? Ale skoro ma wyższą formę komunikacji, no to taka bardziej prosta forma jak wizje i widzenia, to on ma tym bardziej. Oni mieli ich najwięcej, członkowie gwiezdni. Także nie wyciągajmy wniosku takiego, że bracia gwiezdni to byli tylko od rzeczy super trudnych, a takie rzeczy nieco bardziej łatwiejsze, to oni nic nie wiedzieli sami, tylko czekali, aż im przyjdzie jakiś pielgrzym i powie. Tak się zdarzało, ale reguła była odwrotna. Brat Russell i brat Johnson najwięcej podali wyjaśnień, a tylko bracia ci, którzy wynosili nowe rzeczy, to byli nieliczni. Za chwilę ja wymienię i właściwie wymienię wszystkie, o których brat Johnson wspomina, że miały miejsce w Paruzji. I ci bracia inni, ci prorocy, którzy podlegali członkom gwiezdnym, wcześniej musieli te rzeczy nowe i tak przedstawić członkowi gwiezdnemu, ponieważ nie byłoby rzeczą właściwą, gdyby on, zrozumiawszy to z Biblii, zabrał się od razu do głoszenia tych rzeczy. Dlaczego nie byłoby to właściwe? Bo szatan tylko na to czeka. Bardzo często szatan może sprawić różnym jakimś pielgrzymie albo bardziej wybitnym starszym przekonanie, że on zrozumiał w Biblii coś nowego. Idź to głoś, prawda? A to coś nowego może być od szatana, złudzenie, prawda? Bo z tego, żeby kontrolować ten wylew prawdy, to nawet jeżeli ktoś był nagrodzony przez Boga zrozumieniem czegoś niezrozumiałego w Biblii, to nie powinien tego sam głosić, tylko przedstawić to czy bratu Russellowi, czy bratu Johnsonowi jako członkom gwiezdnym, żeby oni jak gdyby skonfrontowali tą nową myśl z całą prawdą, którą oni rozumieli najlepiej. Żeby nie było przypadku, że ktoś w swoim, prawda, w swojej wyobraźni wyprodukował jakieś nowe odkrycie, a to przeczy prawdzie, która została podana wcześniej. Przykłady wśród braci pielgrzymów, którzy mieli takie sny i widzenia, rzeczy nowe, to bracia John i Morton Edgarowie. Na pewno wiemy, że nam się kojarzą oni z chronologią i z Wielką Piramidą. Dwa tomy zostały, prawda? Po polsku chyba ich nie mamy, przejścia Wielkiej Piramidy. Tu szczególnie brat John z tych Edgarów był bardziej mocnym, a Morton jego był pomocnikiem. Drugi brat to Walter Bundy. On na przykład zrozumiał przypowieść o zagubionym groszu. Że się zgubił jeden z 10, a jak go ona odnalazła, niewiasta to się bardzo cieszyła i sąsiadki zaprosiła, żeby razem świętować odnalezienie zagubionego grosza, grosika. Co to znaczy? A on tego nie rozumiał, co tam jest ukryte. On przyszedł i powiedział, że to jest prawdopodobnie nauka o restytucji. 10 głównych doktryn biblijnych, między innymi restytucja, ona była zagubiona, a w Paruzji się odnalazła i to ty, bracie Russell, odnalazłeś tą naukę i przywróciłeś ją chrześcijaństwu. No i miało to małe te ręce i nogi, ale brat Russell na to sam nie wpadł od razu. Była to rzecz, której zrozumienie Bóg dał bratu Walterowi Bundy. Brat Johnson, jako pielgrzym, jeszcze zanim stał się członkiem gwiezdnym w urzędzie, to zrozumiał 5 powołań z przypowieści o groszu z Mateusza 20 rozdziału. Na ten temat przedstawił bratu Russellowi spory artykuł, on go przeczytał, potem go streścił bratu Russell po swojemu, odesłał bratu Johnsonowi do korekty, czy dobrze jego myśli wyraził. Russell dokonał nielicznych poprawek, potem odesłał i w strażnicy to się ukazało. Brat Barton, jako pielgrzym, zrozumiał Izajasza 18 rozdział, 3 wersety tego 18 rozdziału. Jak spojrzałem, o ten wykład zamierzałem jutro powiedzieć o braterstwie, ale jak spojrzałem do mojej historii pobytu w Tychach, to w roku 97, w czasie mojego pierwszego tutaj pobytu, mówiłem ten wykład Stany Zjednoczone w prostu. Mam nadzieję, że żyją bracia jeszcze z tamtego czasu. Ja żyję, to inni mają też szansę. To było 13 lat temu. Więc zrezygnowałem już z tego wykładu, jak był. Pewnie po 13 latach większość nie pamięta, no ale nie wiem, pomyślę sobie, że nie mam wykładów do mówienia i ten sam przywiozłem, bo już gdzieś tam ktoś ma zapisane. W każdym razie brat Barton zrozumiał Izajasza 18 rozdział, nie cały, bo tam jest chyba 7 wersetów, on pierwszy werset, drugi i siódmy. Reszta potem brat Jolly już dorobił, ale on dał całą podstawę, bo on powiedział, że tą ziemią, o której mówi Izajasz 18 rozdział, to jest Ameryka, która była przez Boga przez długi czas chowana przed cywilizacją, żeby tam nominalne chrześcijaństwo nie doszło ze swoimi zwyczajami, żeby to był dziki kraj jak najdłużej, żeby go odkryć dopiero niedaleko Paruzji, żeby Purytanie tam się przenieśli, czyli ludzie postępowi, którzy cenili sobie bardzo wolność religijną, wolność sumienia, Biblię i żeby oni tam rozpoczęli w tymże kraju na nowo, na świeżo, nową historię, a brudna Europa z Achabem i Izabelą, żeby tam nie miała dostępu. No i długo nie miała, teraz już ma, ale długo nie miała. Wystarczy powiedzieć, że przez pierwsze chyba ponad 100 lat z hakiem w Ameryce był legalny urzędowy zakaz udawania funkcji publicznych katolikom. Człowiek o wyznaniu katolickim nie mógł pełnić żadnej funkcji publicznej. Tak bardzo byli anty tego, co tutaj w Europie było. No i rzeczywiście na czas Parauzji została ona zachowana i tam pisze, żeby swoich posłańców z papirusów wysyłali po całym świecie. Brat właśnie Barton przyszedł i powiedział, ci posłańcy z papirusu to nie łodzie, wodze połacana, prawda, tylko to są literatura prawdy, która stamtąd będzie szła na cały świat. No i on to przedstawił, Bartłuszczek również to zamieścił w strażnicy. O, chyba należy opatrzeć, to jest w reprincie 3404, jak ktoś chce. Teraz reprintów coraz bardziej po polsku przybywa, prawda, w internecie, więc można sobie coraz więcej po polsku odczytać różnych rzeczy. I to, co Barton napisał i zostało żywcem, zamieszczone jest do dzisiaj w reprincie 3404. Ale to także dotyczyło niektórych starszych zborowych, którzy wtedy, gdy otrzymali te sny i widzenia, byli tylko i wyłącznie starszymi. Brat Charles z Ohio zrozumiał szczegóły z objawienia 7 rozdziału. Na przykład on zrozumiał, że te 7 czasz to 7 tomów, które miały być wylewane, i stąd przekonywał brata Lucera, że on napisze 7 tomów, bo 7 czasz jest przygotowany, a jeszcze nie było tych 7, to była myśl nowa, bo teraz po fakcie łatwo ocenić, że to można się przyjrzeć, zobaczyć, że działanie, a wtedy jeszcze nie było 7 tomów. Jak wiemy, brat Lucer nie napisał 7, tylko 6, prawda? A 7 pojawia się problem, to 7 tom jest dobry czy zły, skoro objawienie pokazuje, że miał być 7, i ten 7 jest taki, prawda, pod znakiem zapytania, jest tylko 6 brata Lucera, a 7 już Rutherford napisał. Ale on jest właściwy w funkcji czaszy, bo tam jest mowa czaszy, a funkcje czaszy to jest nauki obalające. Jeśli chodzi o dla ludu Bożego, to 7 tom zawiera wypaczenia, ale jeśli chodzi o funkcję czaszy, o której mówi objawienie, czyli obalanie błędnych nauk chrześcijaństwa, to swoją funkcję spełnił, nawet w tym niedokładnym wydaniu i lekkim przeinaczeniu Rutherforda i jest 7 czaszą, bo tam jest mowa o tych czaszach, które były wylewane jako obalające nauki nominalnego chrześcijaństwa. Ten sam brat Charles zrozumiał także, że słowo basanizo, które znaczy dręczyć, męczyć, prawda, może także być rozumiane w znaczeniu analizować i badać. I powiedział, że w objawieniu, gdy jest powiedziane, że będą męczeni we dnie i w nocy, to że chodzi nie o znaczenie dosłowne, tylko o znaczenie to analizowanie, badanie w umyśle, jak wiemy, i to też było jego odkrycie. Brat Fowler z Chicago, on zrozumiał znaczenie dwukrotnego karmienia Eliasza prawdami, z ruchu raz, najpierw z ruchu Millera, potem z ruchu brata Russella, jego podróż 40 dni do góry Bożej Choreb. I brat Rimier zrozumiał znaczenie przypraw i proporcji tychże przypraw do olejku świętego, olejku pomazywania. I też przedstawił, jest to też w reprincie, kto chce zobaczyć, to ciekawa rzecz. Kto chce, niech sobie zobaczy, reprint 4092 zawiera list brata Rimiera, w którym opisuje, co te wszystkie kasje, cynamony i te różne inne dodatki, ich proporcje, jakie jest znaczenie antytypiczne. Mam to też w oddzielnym innym wykładzie, no ale nie mogę wszystkich wykładów powiedzieć na jeden raz. Bo to jest rzecz też niezwykła, jak to zostało ukryte w tych proporcjach, tych poszczególnych różnych przypraw i ziół. Z pewnością jest to wspaniała obietnica dla braci generalnych starszych, pielgrzymów, i niektórych starszych lokalnych, tych bardziej wybitnych, która wypełniona została przez Pana, czego dowodem są łamy, strażnicy i teraźniejszej prawdy z lat nowych stworzeń. Z lat nowych stworzeń. Dzisiaj tego już nie widać. Już nawet brat Roberts, który angielski, prawda, który miał oryginalne wykłady, takie swoje własne, nie jest, że z artykułu wyczerpał, tylko coś, jakiś punkt wyjściowy w naszej literatury, a potem tworzył własne, to jednak nawet u niego nie spotykamy, żeby zrozumiał jakąś niejasną rzecz w Biblii. Myślę, że to jest takie moje prywatne zdanie, dlatego zastrzegam, że to jest moja prywatna opinia, bo nie widząc tego wokół nas na przestrzeni już wielu, wielu lat, domyślam się, że to była obietnica dla członków polskiego statka, którzy byli pielgrzymami, którzy byli braćmi w starszymi zborach, tymi bardziej wybitnymi, i nasz Pan jako część tego samego ciała udzielał w swą kończego ciała takich rzeczy, że nagle zrozumieli coś niejasnego w Biblii i przyszli do sługi na czasie i mówią taka, że to chyba znaczy to i to. I on to brał, mówi tak, masz rację, to rzeczywiście jest bardzo logiczne. Opublikuję to bracia. Jakie teraz przechodzimy do... Mamy? Ile mamy? Dobrze. Z pieśnią czy bez pieśni? Czyli ja nie mam do... Czyli ja mam do Z22. Wolałbym czas dla mnie znać. Dokładnie, do Z22. Dodatkowe przywileje Mojżesza, które stały w kontraście do tych przywilejów, które mieli. Czyli dodatkowe widzenie, oprócz snów i widzeń, którzy mieli tamci, i tamci mieli koniec, nic więcej, sny i widzenia, czyli nowe rzeczy czasami mieli, z Biblii dostawali. Mojżesz miał 3 dodatkowe formy kontaktowania się, które były tylko i wyłącznie zarezerwowane dla Mojżesza, to znaczy dla Mojżesza w członkach wiedzy. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o Mojżeszu, naszym Panu, w członkach Jego ciała. Jego usta to też jest nasz Pan. A niekoniecznie nasz Pan, kto do kontaktu z ludem Bożym może używać swoich własnych, osobistych ust. Musi używać jako usta członków wiedznych tutaj, którzy do niej byli na ziemi. I te trzy dodatkowe przywileje to mówienie usty do usty, otwarcie, nie w podobieństwach, nie enigmatycznie, nie zagadkowo. I trzeci, że on obraz Boga ogląda, a tamci nie. I rozłożymy sobie, ile nam czasu pozostanie, usty do usty, a reszta po przerwie. Ustami Boga po pierwsze jest Logos. Przez niego Bóg najczęściej objawiał prawdy Starego Testamentu. A później ustami Boga jest Chrystus. Wyłącznie przez niego Bóg objawiał prawdy Nowego Testamentu. A po drugie, ustami Boga jest Biblia, jako składnica prawd, które objawił ten właśnie Logos i Chrystus, prawda? Logos w Starym Testamencie, Chrystus w Nowym Testamencie. Czyli ustami Boga są dwie rzeczy. Dwa punkty, bo Logos to nie rzecz. No ale ustami Boga jest po pierwsze Logos, gdy był istotą duchową, a potem Chrystus. To Jana, ja tylko podam, że nie będę czytał. Jana 1.1 mówi o Logosie, wiemy, prawda, jaką funkcję odgrywał. Był tym słowem. I potem Izajasz 61:1-2, tam jest mowa o Chrystusie, czyli o Logosie, że był w tej funkcji ust Boga, to jest Jana 1:1 Ewangelia, a o Chrystusie, że był w tej funkcji ust Boga, to Izajasz 61:1-2. Nie będę czytał. I drugie znaczenie ust Boga to Biblia, która powstała w wyniku działania Logosa i naszego Pana, w wyniku jego rzecznikowania, objawiania tejże rzeczy. No i to, że Biblia jest takimi ustami Boga, to możemy znaleźć u Mateusza 4:4 oraz Izajasza 55:11. Patrząc na liczbę stron, które mam w wykładzie i czas, muszę nie czytać pewnych wersetów. Po prostu za długi wykład, nawet na dwie części. W wersecie 8, usty do ust mawiam z nim, te pierwsze usta to są Biblia, jako usta Boga. A drugie użycie ust dotyczy ust naszego Pana. Bo ja mówi swoimi ustami, rozmawiam z nim. Czyli widzimy z tych dwóch znaczeń ust, czyli Logos i Chrystus oraz Biblia, nie chodzi o to pierwsze, no bo nasz Pan nie może być ustami dla samego siebie, prawda? Nasz Pan jest ust, ma usty, żeby były usty do usty, muszą być dwa usta. Więc jednymi ustami jest Biblia, Bóg ma takie usta, mówi, o, moje usta to Biblia, ja tu jestem. No a ty, prawda, Mojżeszu, czy Jezusie, stajesz drugi, to masz też swoje usta. I sobie porozmawiamy usta do usty, prawda? Czyli będziemy bezpośrednio rozmawiali w sposób zrozumiały. Więc to drugie użycie ust dotyczy ust Jezusa. No a kim są usta Jezusa? No już mówimy dzisiaj cały czas. Członkowie gwiezdni. Wobec Kościoła byli nimi członkowie gwiezdni. Wobec świata, o tak jak dzisiaj, możemy powiedzieć, że tymi ustami są inne klasy ludu Bożego, które on używa. No bo skoro nie ma ust Jezusa, to jednak nasz Pan no, też używa pewnych klas ludu Bożego jako rzecznika wobec świata. Czy to było jak maluczkie statko, to było maluczkie statko, byli członkowie gwiezdni w nim. Czy była wielka kompania, kiedy małżeńskiego statka zabrakło i członkowie gwiezdni odeszli, czy młodociani godni, czy obóz epifani. No ale zauważmy, to jest inna ranga, prawda? To są już tacy, nie takie same usta, bo nie są części ciała Chrystusowego. To tylko taki, że rzecznik. Na ile rozumiemy wolę Pana, na tyle ją mówimy. No to w tym przypadku rzeczywiście można powiedzieć, że wyrażamy, ale nasz Pan nic nie gwarantuje nasze ani wierności, ani nic. Bycie członkiem gwiezdnym oznaczało, było gwarancją wierności. Skoro Ci wybrałem na członka gwiezdnego, umieściłem Cię jako moje usta, to wybrałem Cię dlatego, że wiedziałem od zawczasu, że Ty nigdy nie upadniesz. Natomiast wszyscy inni takiej gwarancji nie mamy, niestety. Chciałbyś mieć taką gwarancję, nie? Byłaby ona dużą ulgą. Bardzo dobrze widać posiadanie takich ust do przemawiania, chociażby w 7 zwrotach przy okazji listów, które były adresowane do 7 kościołów. Objawienie 2 i 3 rozdział. Pamiętajmy, braterstwo, jak się tam każdy nowy list zaczynał? Aniołowi zboru takiego i takiego napisz. Dlaczego aniołowi? A reszta zboru się nie liczy? No, nie liczy się. Nie dla Jezusa. Aniołowi, czyli ustom. A on potem jako moje usta powie następnym. Czyli zauważmy, że poselstwo, tak mówimy często, że poselstwo było kierowane do 7 okresów kościoła, prawda? No, zgadza się. Ale w tych 7 okresów Kościoła nie było adresowane do całego Kościoła danego okresu czasu, tylko do jego anioła. A on mnie potem dopiero przekazywał to dalej, bo zawsze jest aniołowi, sprawdzałem to w oryginale greckim, rzeczywiście to jest, bo czasami, wiadomo, Biblia może źle to przetłumaczyć, rzeczywiście jest to właściwe, powinno być do anioła, albo dla anioła, albo aniołowi, że ten przypadek się zgadza, że to było rzeczywiście adresowane bezpośrednio do tego anioła, a nie do całego kościoła, tylko do duchów gwiezdnych, a oni jako usta naszego Pana mieli przekazać tę treść dalej kościołowi ze swojego okresu czasu. Jezus przez członków gwiezdnych jako swoje usta mówi do Boga, a Bóg przez Biblię jako swoje usta mówi do Jezusa. Jak ta rozmowa przeprowadza? Jak to wygląda praktycznie? Jezus wzbudza w umyśle członków gwiezdnych, czyli w swoich ustach, pytania co do prawd na czasie. O tak jak bracie Uselu wzbudzał odnośnie zrozumienia cieni przybytku. Pamiętamy tą historię, jakie w okolicznościach powstały cienie przybytku? Warunki były dramatyczne. To był czas, gdzie brat Rusel nie spał i nie jadł, bo rozpoczęło się pierwsze przesiewanie. Atak na okup. I brat Rusel czuł instynktownie, że w cieniach przybytku, w tych cielcach i tych ofiarach z dnia pojednania jest odpowiedź na zrozumienie. Ale nie rozumiał tych cieni przybytku. Więc on modlił się dniami i nocami, brać i prosił o modlitwę do Boga, żeby Bóg mu dał zrozumieć. A Jezus wzbudzał w nim te pragnienie, no bo kiedy wiedział, chciał mu naprowadzić, a tak od razu mu nie dawał. No, ma swoje powody, prawda? Może było za wcześnie, może na żalu chyba się uselu rozwinąć jeszcze, może zależność od Boga i tak dalej, nie wiemy. Ale wzbudza w umyśle członków gwiezdnych pytania co do praw na czasie. Jak oni te pytania, Jezus może wpływać na nasze myśli, może. Więc on taką im myśli, żeby oni się ciekawili takimi rzeczami, po to są potrzebne, to ja muszę to zrozumieć. I on bada, analizuje. Czyli co robi? Zwraca się do Biblii. A Biblia to są przecież usta Boga. I w ten sposób członkowie gwiezdni, gdy nasz Pan wzbudzał ich w ich umyśle pytania co do praw na czasie, oni szukali w Biblii odpowiedzi i szukając w Biblii odpowiedzi, tak jakby mówili do Boga. Bo jak szukam, czytam, rozważam, analizuję, to ja mówię. To są usta Boga i do nich mówię, powiedzcie mi, o to chodzi, ja to nie rozumiem. I tak próbuję odciągnąć, uzyskać odpowiedź, bo jest podane, a ja nie rozumiem, co to jest podane. I to jest właśnie mówienie do Boga poprzez pytania w Biblii. I Bóg udziela odpowiedzi, tak, przez Biblię, Jezusowi w członkach gwiezdnych. I to jest mówienie do Jezusa w członkach gwiezdnych. Bo prędzej czy później, dzięki takiemu doszukiwaniu się, pytaniu, szukaniu, odpowiedź przychodzi. Tak jak cienie przybytku i brat Rusel któregoś ranka się budzi po tych zmaganiach i czyta po raz, nie wiem, pewnie 200 albo 300 ten sam fragment i nagle rozumie jego treść. Staje to się do niego jasne. Bóg przemówił w swoich ustach Biblii i sobie porozmawiał z Jezusem w członku gwiezdnym, bracie Uselu, usty do usty. I cienie przybytku zostały napisane i mamy je do dzisiaj. A one powstały właśnie w takich warunkach. Dla ogromnej presji i stresu dla brata Rusela i dla całego ruchu prawdy, żeby znaleźć silne, niepodważalne argumenty utrzymujące okup na swoim miejscu. Pamiętajmy, że błąd ma często bardzo, że tak powiem, ładne oblicze. I czasami nawet trudno go obalić. Tak trudne było, że Bradusze nieraz nawet też można powiedzieć, że w dyskusjach z budzicielami Bradusze siadał i nie wiedział, co pan chce opowiedzieć. Takie argumenty mu dali. I wtedy pojawiali się inni. No tak samo było przy chronologii. Właśnie. Tak jak się tam brat Szwecji czy jakiś inny takie zaatakował chronologię brata Rusela w drugim tomie, że Bradusze nie potrafił jej obronić. Były takie argumenty, że przekraczały jego zdolności do obrony i wtedy Edgarowie się włączyli w to i oni ją obronili. Bradusze napisał, a nie potrafił obronić. Ale Edgarowie, przeanalizowawszy to, jako że mieli do tego większy talent, obronili tą naukę o chronologii. I takiego, czyli innymi słowy, ich przywilej jako ust Jezusa to bezpośrednie studiowanie Biblii, no takie bezpośrednie, i uzyskiwanie z niej, jako ust Boga, odpowiedzi bezpośrednich. Przywilej, to on się zawiera w tym stwierdzeniu, usty do usty mawiam z nim. Ich przywilejem to jest jako ust Jezusa bezpośrednie studiowanie Biblii jako ust Boga i uzyskiwanie z nich bezpośrednich odpowiedzi. Takiego przywileju nie posiadał nikt inny z wyjątkiem członków gwiezdnych. Zwykli prorocy otrzymywali to, co mówiliśmy, rzeczy nowe. Nie przez bezpośrednie studiowanie Biblii. Oni nawet nowe rzeczy to nie tak, że siedział i się głowił i próbował analizować, gdy w końcu doszedł. Usta boskie, tak, usta Boga, Biblia przemówiły do niego. Nie. To było takie nagła, błysk światła w umyśle. Mógł sobie iść ulicą, siedzieć w domu, czy na zebraniu, i nagle stało się to dla niego jasne. Tak jak poeci natchnienie mają, prawda? Przyszło, trzeba szybko się śpieszyć, bo zaraz zapomnę, prawda? Spisać, bo ulecie, natchnienie jest. I oni tak rozbłyskały nowe prawdy w ich umyśle, jako nagroda. Każdy, który studiuje Biblię bezpośrednio, dopuszcza się zabronionej w Biblii spekulacji i może się spodziewać tylko i wyłącznie błędów. Dlaczego? bo Bóg wyjaśnia Biblię tylko i wyłącznie przez Jezusa. A On z kolei, Jezus, czyni to tylko i wyłącznie przez członków gwiezdnych, jako swoje usta, przez które On mówi do Biblii, do ust Boga. Które to usta Boga, Biblia, udzielają Mu, Jezusowi, ale w członkach gwiezdnych, odpowiedzi na pytania, które On w umyśle wzbudza, gdy chce prawdę na czasie wyprowadzić. No i to jest chyba właściwy moment, żeby w tym momencie przerwać. Akurat mówiliśmy pierwszy sposób komunikowania się Boga tylko z Mojżeszem, usty do usty. Za chwilę po przerwie będziemy analizować fragment od drugiego sposobu komunikowania, czyli że mówi do Niego jawnie, a nie w podobieństwach. Dziękuję bardzo za uwagę z tej części naszego zebrania.